Myślę, że warto przyjrzeć się bliżej tej historii, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Jest to bez wątpienia jedna z piękniejszych historii opowiadająca o wielkiej przyjaźni, jaką Jezus miał do Marii, Marty, Łazarza, Trojga Rodzeństwa, która, jak opisuje wielu interpretatorów Ewangelii, bez wątpienia była najbliższa sercu Jezusa. Po prostu to byli Jego najlepsi przyjaciele. Osoby, do których Jezus przychodził właśnie po to, żeby odetchnąć, odpocząć, zregenerować swoje siły, po prostu spędzić czas z ludźmi jednego serca, jednego ducha. I bez wątpienia też my w naszym życiu mamy też kogoś takiego, kto jest nam tak bardzo bliski. I jak zareagowalibyśmy, gdyby doszło do sytuacji, że nagle nasz najbliższy przyjaciel nagle postępuje w jakiś nieoczekiwany dla nas sposób. Sposób, który może nawet przez nas być odebrany jako działający na naszą szkodę. Tak bez wątpienia mogłoby się wydawać, gdyby z zewnątrz przypatrzyć się temu wydarzeniu, o którym przed momentem czytaliśmy. Umiera Łazarz, brat Marty, Marii. Jezus o tym dowiaduje się 2 dni wcześniej. Przecież mógł coś zrobić. Albo wcześniej przyjść do nich, albo choćby, jak w innych momentach, wypowiedzieć słowo, a znowu Łazarz stałby się zdrowy. Ale jednak on jakby zwleka, nie przychodzi. Wiara, miłość, przyjaźń Marii i Marty zostały poddane wielkiej próbie. I to niezrozumiałe zachowanie Jezusa mogło nawet doprowadzić do buntu w momencie, kiedy umiera ich brat. I wtedy pierwsze słowa, które wypowiedziałaby Marta, brzmiałyby: zawiodłeś nas, nic nie zrobiłeś, dlaczego nie przyszedłeś wcześniej? Co powiedziała Marta? Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. I mamy tutaj wspaniały dowód na to, że siostry Łazarza bardzo ufały Jezusowi, choć owszem nie mogły zrozumieć Jego działania. Ufały Mu, bo opierały się nie na swoich ludzkich domniemaniach, ale przede wszystkim dużo wcześniej rozpoznały w Nim wielką miłość i były pewne tej miłości. Wiedziały, że cokolwiek uczynił Jezus, uczynił najlepiej. I to jest właśnie podstawa do cudu, który się później dokonał. Jeszcze raz zauważmy. Siostry Łazarza były o krok od upadku, od grzechu buntu, bo po ludzku spotkało je jakieś nieszczęście i wydawałoby się, że miałyby prawo obwinić za nie Jezusa. Ale jednak szatan nie odniósł zwycięstwa w ich sercach. Dlaczego? Co je obroniło? Obroniła je, jak wcześniej powiedzieliśmy, wiedza na temat miłości Jezusa i pewność. A po drugie, zamiast podjąć dialog z szatanem, który często w takich sytuacjach wkrada się w nasze uczucia, w nasze myśli, to weszły w dialog z Jezusem. Przypominały sobie o tym, że On jest ponad wszystkim, że jest Zbawicielem. Były pewne Jego miłości. Bez wątpienia modliły się do Boga. To jest właśnie dialog z Bogiem. Pokornie także potrafiły uznać swoją ograniczoność. Nie zadawały sobie pytań, na które tu, na ziemi, nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi. Dlaczego, Boże, to dopuszczasz? Ale uznały, że skoro tak się dzieje, tego pragnie Pan Bóg. Że nie jest w tym momencie najważniejsze to, żebyśmy to pojęli, dlaczego tak się dzieje. Przełóżmy to teraz na sytuację, w której dzisiaj żyjemy. Istnieje pokusa, by oskarżać Pana Boga albo innych ludzi za to, co się teraz dzieje w świecie. Za to, że nagle władzę nad nami objęła jakaś choroba. I możemy możemy za to oskarżać i Boga, rząd, może nawet biskupów. I wtedy też niestety szatan może wygrać. On usiłuje przekierować naszą uwagę z Boga, który jest miłością, na Boga, w cudzysłowie Boga, który chce nas za wszelką cenę ukarać. Boga, który w naszym mniemaniu doprowadził do tego zła. Usiłuje nam wmówić, że to On jest winien temu, co się dzieje. On albo inni ludzie. Zamiast pokoju w naszych sercach wtedy wchodzimy w stan wewnętrznej wojny, zamętu. I niestety tak dzisiaj funkcjonuje wiele ludzkich serc. Niestety także chrześcijan stają się napastliwe i pogubione. Oczywiście nie chcę też oceniać ludzi, że tak, a nie inaczej reagują, bo bez wątpienia jest to sytuacja, której nikt wcześniej z nas nie przeżył. I bez wątpienia jesteśmy wewnętrznie rozdarci między tym, co widzimy, co słyszymy, a co jest fundamentem naszej wiary. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Jak zachować pokój i łagodność serca, czego pragnie Jezus? Bez wątpienia warto naśladować Martę i Marię. One owszem, mogłyby w tym momencie wsłuchiwać się w porady różnych, w cudzysłowie, życzliwych ludzi, którzy by sączyli wątpliwości na temat Jezusa, ich tak zwanej przyjaźni. Ale możemy domyślać się, że one po prostu wtedy się modliły. A więc to, co my możemy się od nich uczyć, to odcinać się od ludzkich opinii. Błędem jest w tym czasie uciekać w różnego rodzaju portale społecznościowe, telewizję czy internet. To są bez wątpienia okna, przez które zły duch odwraca naszą uwagę od Pana Boga albo kłamie na temat Pana Boga. Jest gdzieś taka przepowiednia, że nastaną kiedyś 3 dni ciemności i że wtedy bardzo ważne jest to, żeby zasłonić okna. I tak mi się wydaje, że tymi dzisiejszymi oknami to są właśnie media, czasem inni ludzie, komunikatory, że czasami dobrze jest odciąć się od tego, nie wpuszczać tego bałaganu, który z zewnątrz do nas przychodzi. W ostatnim czasie musiałem poblokować bardzo wiele różnych kontaktów od ludzi, których nawet nie znałem, ale za wszelką cenę usiłowali mnie po kilkadziesiąt razy dziennie bombardować różnego rodzaju teoriami spiskowymi, wiadomościami, łańcuszkami, informacjami, filmikami, które nakazywali mi oglądać, oceniać, komentować i tak dalej. I to do niczego dobrego by nie prowadziło. To wszystko odwraca naszą uwagę od Pana Boga, zatruwa nasze serce, a nieraz prowokuje do konfliktów. Zamiast tego po prostu trzeba się modlić. Pan Bóg daje nam teraz taki czas, abyśmy się zwrócili w Jego stronę. Abyśmy patrzyli w niebo i potrafili się zachwycić Bogiem, który jest miłością. Dobrze jest teraz medytować Słowo Boże. Dokładnie to, które daje nam Kościół na kolejne dni liturgii Słowa. Tam jest najlepsze wyjaśnienie tego, co dzieje się teraz w świecie. Boże spojrzenie. To nie jest przypadkiem, że w czasie Wielkiego Postu musimy odnajdywać odpowiedzi na różne dręczące nas pytania odnośnie epidemii, życia, śmierci, cierpienia. Bo w ten sposób Pan Jezus chce, żebyśmy czynili to z perspektywy tajemnic paschalnych, z perspektywy krzyża. A krzyż to jest triumf Boga, który jest miłością, który zwycięża śmierć, który przynosi zbawienie, który wzywa nas do nawrócenia, podnoszenia się z naszego upadku, z naszych grzechów. Człowiek, który rozważa mękę, cierpienie, śmierć Jezusa Chrystusa, wtedy widzi w nim miłość. Miłość, która jest gotowa uczynić wszystko, żeby wyzwolić człowieka z grzechu, z cierpienia i śmierci. I nigdy, rozważając ten aspekt Boży, Jego miłość, nie przyjdzie nam do głowy przypuszczać, że Bóg oto nagle objawił się światu jako straszliwy sędzia, który będzie teraz nas wyniszczał, potępiał, zsyłał na ludzkość różnego rodzaju cierpienia. To jest niemożliwe, ale niestety coraz więcej ludzi tak właśnie zaczyna patrzeć na Pana Boga. To pokazuje, że nasze oczy, nasze spojrzenie nie jest zwrócone na Boga, na krzyż, na miłość, ale jest odwrócone w jakimś innym kierunku. Pan Jezus chce nas także nauczyć, że spotkanie z Nim jest możliwe w każdych okolicznościach, wszędzie, nawet gdy tak wiele kościołów jest zamkniętych, nawet kiedy tak poważnie ograniczony został tak wielu ludziom dostęp do Eucharystii. Pan Jezus pragnie, żebyśmy się spotykali w naszych sercach i że tam może i powinna odbywać się nieustająca adoracja Jezusa. To jest niesamowite, jak wielu ludzi daje dzisiaj takie właśnie świadectwo. Nauczyłem się modlić. Więcej czasu poświęcam dla Pana Boga. Wiem, że możliwe jest moje spotkanie właśnie z Nim w moim sercu. On tam jest zawsze obecny. Tam mogę Go kochać i adorować. I choćby nie wiadomo, co działo się jeszcze na świecie teraz czy w przyszłości, Pan Jezus uczy nas: dbaj o to, żebym był obecny w Twojej duszy, w Twoim sercu. Rozmawiaj ze mną, adoruj mnie, uwielbiaj. Dokładnie tak samo, jak to czynisz w Kościele. Bo nie zawsze ten Kościół będzie dostępny i widzimy, że tak właśnie jest. To jest właśnie ta przestrzeń pokoju, spotkanie z Jezusem. Bez spotkania z Jezusem nie będzie pokoju. Będzie za to zamęt i wewnętrzne pogubienie. A szatan oczywiście będzie nam wmawiał, że spotkanie z Jezusem jest niemożliwe, szczególnie w takich okolicznościach. Będzie odwracał naszą uwagę od możliwości spotkania się z Jezusem. Będzie szukał okazji, by oskarżać rząd, pasterzy Kościoła za to, co się teraz dzieje, za zamknięte budynki kościołów i tak dalej. I zamiast ciszy serca koniecznej do spotkania z Panem Bogiem będzie w nas bunt i agresja. Będzie szukanie pomysłów, co zrobić, do kogo uderzyć, kogo zwalczyć. Otrzymuje codziennie mnóstwo jakichś maili, petycji, podpisz, wyślij do episkopatu, do papieża, żeby odwołali, żeby zawiesili, żeby otworzyli kościoły i tak dalej. I znowu toczą się jakieś wojenki, ktoś z kimś przeciw komuś. A przecież spotkać się z Bogiem można zawsze i wszędzie, szczególnie teraz. I potrzeba wielkiej rozwagi w tych trudnych czasach. Potrzeba, byśmy się nauczyli kontrolować nasze myśli, nasze uczucia. Zły duch ma dostęp do naszego serca właśnie przez myśli, jakimi nas atakuje. I nie wolno podejmować takich właśnie pokus, które niszczą w nas miłość do ludzi, które nieraz są też skierowane przeciwko samemu Panu Bogu. To odbiera nam pokój. To odbiera nam możliwość spotkania się z Bogiem. Oczywiście nie o to chodzi, żebyśmy byli ślepi na cierpienie, które przecież przeżywa każdy z nas, bo bolą nas nasze serce, że kościoły są zamknięte, że są nałożone różnego rodzaju ograniczenia na możliwość uczestniczenia swobodnego we mszach świętych, czasem dostępu do sakramentów. Ale zamiast buntować się, to zastanówmy się, dlaczego Bóg dopuścił, aby tak się właśnie stało. Co chce nam przez to powiedzieć? W tym tygodniu zadzwoniła do mnie pewna pani i od pierwszego zdania wmawiała mi, jak źle postąpili biskupi, że te kościoły są pozamykane. Że ona przez to nie może teraz pójść do kościoła i się pomodlić. I zadałem jej pytanie, i co Pan Bóg chce pani przez to powiedzieć? Przez to wydarzenie. I ją zamurowało. Bo myślała, że ja podejmę ten dialog z nią, że tak, będziemy razem atakowali rząd biskupów, że tak się dzieje. A to nie o to chodzi. Trzeba zadać sobie pytanie, co Bóg chce nam powiedzieć w tej sytuacji o nas samych, o tym, co się dzieje w świecie. I zamiast szukać winnych tej sytuacji, która się teraz dzieje dookoła nas, to przede wszystkim skierujmy nasze spojrzenie na Boga, na Jego wolę. na pewien plan, który On chce realizować względem ludzi. Myślę, że dopiero wtedy zaczniemy dostrzegać cząstki pewnej prawdy, która wcześniej do nas nie docierała. Prawdy o nas samych, o naszych słabościach, grzechach, o tym, jak często lekceważyliśmy Pana Boga, jak często obojętnie mijaliśmy otwarte kościoły, jak zbyt łatwo rezygnowaliśmy z mszy świętych, jak często braliśmy udział w modlitwach nienabożnie, nieraz świętokradzko. Niejednokrotnie mówiłem na rekolekcjach, szczególnie za granicą, jak to my w Polsce mamy dobrze. Tyle kościołów otwartych, księży, najwięcej na świecie. Jak często ludzie tego nie doceniają, przechodzą do tego obojętnie. I kilka miesięcy temu powiedziałem w czasie jednych rekolekcji, że teraz to my, księża, gonimy za ludźmi, ich szukamy. Ale przyjdzie taki czas, że to ludzie będą nas szukać. I kto by pomyślał, że to nastanie tak szybko, że to już teraz. Pan Bóg chce nas uczyć przez te wydarzenia, które dzieją się w świecie, a które On dopuszcza. Uczyć nieraz trudnej prawdy. Myślę też, że nie jest dobrze, aby teraz rozczytywać w różnych rzekomych objawieniach, orędziach, których namnożyło się w tym czasie. Jest ich teraz mnóstwo. Trzeba zadać sobie pytanie, jakie owoce rodzą w nas tego rodzaju treści, które czytamy nieraz wyrwane z kontekstu, bez właściwej bazy, wiedzy teologicznej, nauczania Kościoła, bez przemodlenia. Na jaki grunt to trafia, kiedy czytam to i jeszcze rozsyłam dalej? Czy rodzi to we mnie pokój serca, większą miłość do Boga, zaufanie, skłonność do poprawy, doświadczenia miłości bliźniego, czy raczej sieję niepokój, przyczyniam się do paniki, do strachu? Pewna pani przyszła pod wpływem właśnie takich różnych orędzi, chciała się niby wyspowiadać, ale nie była w stanie, była w takiej panice, że tylko stała, płakała i mówiła: jestem potępiona, już po mnie, już po mnie. Do jakiego strachu się doprowadziła? Tak się właśnie dzieje, kiedy zamiast szukać Boga w ciszy na modlitwie, karmimy się różnego rodzaju sensacjami. Jesteśmy ciekawi, co teraz będzie, co Bóg dopuści, bo tu jest jakieś orędzie, które mówi coś na ten temat, co się wydarzy. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. My jesteśmy z natury ciekawcy. Chcemy wiedzieć więcej, co jest za kolejną bramą, za kolejną ścianą. Ale nie jest to chrześcijański sposób przeżywania trudnych czasów. To, co najważniejsze, Bóg nam objawił, to jest napisane w Piśmie Świętym. Pewne sprawy muszą się wydarzyć, ale nie musimy włazić w szczegóły, bo one odwracają naszą uwagę od Pana Boga. Zamiast skupiać się na uwielbianiu Pana Boga, to skupiamy się na trwodze. Trwodze o przyszłość, która do nas nie należy. Teraz też pojawiły się dyskusje na temat kary Bożej, że Bóg karze ludzkość tym, co się dzieje, bo tak popadła w grzech, bo przecież uczynił to w przypadku Sodomy i Gomory, a współczesny świat, no to teraz gorzej niż Sodoma i Gomora, i to jest prawda. Ale czy to też jest właśnie dobry punkt widzenia do Bożego przeżywania tego czasu? Pan Jezus powiedział do współczesnej mistyczki Alicji Lęczewskiej bardzo ważne zdanie. Nie oceniaj niczego z punktu widzenia sprawiedliwości, a nawet zasługi i kary, ale zawsze zastanawiaj się, co chciałem Ci przez to pokazać i czego nauczyć. Nie szukaj racji, ale pouczenia i światła, jakie Ci dają. I wiedz, że to ja sprawiam to, co Cię dotyka, zarówno gdy to jest radość, jak i cierpienie. Jakże trudno nam dzisiaj uwierzyć w te słowa Jezusa. Nie oceniać, czy to jest zasługa, czy kara dla świata, ale patrzeć, co Bóg chce nam przez to powiedzieć, czego chce nas nauczyć. Pan Bóg doskonale wie, co się dzieje na świecie, ale skoro to dopuszcza, dopuszcza to dla naszego dobra. Jaki jest refren, który śpiewaliśmy dzisiaj w psalmie? Bóg zbawicielem pełnym miłosierdzia, a nie Bóg okrutnym sędzią, który karze ludzi. Bóg Zbawicielem pełnym miłosierdzia. To jest Słowo Boże na dziś. I skoro Bóg ma wobec nas tę miłość, cierpliwość, to też pragnie, żebyśmy tę miłość świadczyli wobec innych. I to jest bardzo ważny warunek przeżywania Wielkiego Postu. Szukanie okazji do świadczenia miłosierdzia innym, tak zwana jałmużna. Najprostszy sposób jałmużny, modlitwa za innych. Najpierw popatrzmy, jak wielu ludzi teraz umiera bez sakramentów, bo nie mogą, może nie przygotowani. A Jezus daje koronkę do Bożego miłosierdzia. Gdyby ci wszyscy, którzy rozczytują się w tych różnych objawieniach, wzięli do ręki koronkę i kilka razy dziennie ją odmówili w intencji konających, umierających, jakąż wielką mieliby zasługę. A im się zdaje, że rozsyłając różnego rodzaju filmiki i petycje, to jest właśnie najlepsza rzecz, jaką Bóg od nich pragnie. Wcale nie. Modlitwa, jeszcze raz modlitwa, szczególnie za grzeszników. Myślę też, że właśnie ci, którzy są daleko od Pana Boga, w sposób szczególny potrzebują naszej modlitwy. Oni są szczególnie teraz doświadczani przez złego ducha, poddawani torturom, utratem nadziei, strachu, rozpaczy, bo skądże mają ją wziąć? Pan Jezus chce, żebyśmy tych ludzi podnosili i opatrywali ich rany, jak ten miłosierny Samarytanin nad poranionym człowiekiem. Naszymi modlitwami, dobrym słowem, uczynkami pokutnymi, które możemy podejmować w ich intencji, naszą uwagą i miłosierdzie. To jest właśnie jałmużna, potrzebna, konieczna w tym czasie. Uczynki miłości względem bliźniego bardzo podobają się Bogu, wręcz przykrywają wiele naszych grzechów, ocalają nas od nieszczęść i od śmierci. I na koniec, myślę, że jedna z najciekawszych informacji, która kilka tygodni temu pojawiła się w mass mediach, a którą usłyszałem, dotyczyła tego, że nad wieloma miastami na świecie powietrze stało się bardziej przejrzyste. Ludzie mówili, że widzą więcej słońca, że mogą teraz w końcu oddychać świeżym powietrzem. I jest to znamienne, wręcz symboliczne. Jak się nazywa przestrzeń, gdzie nie ma powietrza, gdzie nie ma światła? To jest grób. To jest grób. I za sprawą tego, że pojawiła się na świecie choroba, która powstrzymała ludzkość, to powietrze stało się czystsze, zaczęło światło dochodzić do ludzi. I czytaliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Ezechiela. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. I gdy wydobędę was z grobów, udzielę wam mojego ducha, abyście ożyli. Pan Bóg wydobywa teraz ludzkość z grobów grzechu, egoizmu, życia bez Pana Boga. Bóg dopuścił pewne zło, doświadczenie na ludzkość właśnie po to, żeby wyprowadzić z tego dobro, wielkie dobro. I jeszcze jedno zdanie z początku dzisiejszej Ewangelii. Jezus powiedział, kiedy usłyszał o chorobie Łazarza, takie zdanie, które jest świetnym komentarzem do tej choroby, która trapi teraz ludzkość. Jezus usłyszał o chorobie Łazarza i powiedział: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Epidemia ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Co Bóg dopuszcza, ma przyczyniać się do Jego większej chwały, abyśmy potrafili uwielbiać Pana Boga za to, czego jesteśmy świadkami, bo jesteśmy świadkami Jego wielkiego triumfu. Amen.